Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A mimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, wychowawcy, rodzice, kochani maturzyści. Prosiliście mnie o spotkanie i o ostatnie słowo, więc niniejszym to czynię, przy czym chciałbym taką poprawkę wnieść, że o ile ze szkołą to wasza przygoda się już kończy i jak już zostaniecie absolwentami, to nie wiem, jak to w sensie prawnym wygląda, czy w ogóle będziecie mogli wejść. Natomiast do kościoła zawsze możecie przyjść, wiecie, gdzie mnie szukać i można tutaj zagościć, ilekroć tylko przyjdzie wam na to ochota. Chociaż poleciłbym raczej nie szukać mnie osobiście, ale raczej mojego mistrza i waszego, mam nadzieję, też, czyli Pana Jezusa. Ale ponieważ Pan Bóg się posługuje ludźmi, no to też dam mu się mną posłużyć. I ponieważ prosiliście o jakieś słowo, nawet nie tyle na maturę, co na życie, to proszę bardzo. Ale też ja tu nic mądrego nie wymyślę, na pewno nic mądrzejszego niż mówi sam Bóg. A to słowo dzisiaj jest niesamowite, zresztą jak w całej oktawie Wielkiej Nocy jest przepiękne i wyjątkowe. I dzisiaj także ten stół Bożego Słowa jest bogato zastawiony. O czym słyszymy w pierwszym czytaniu? Apostołowie już po zmartwychwstaniu, po spotkaniu z Jezusem, który żyje, ale też pełni mocy Ducha Świętego, idą i głoszą, idą i dają świadectwo. Ogłaszają dobrą nowinę, ale temu też towarzyszą znaki. Jednym z takich znaków jest uzdrowienie chromego. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję w imię Jezusa, chodź, tak mówi Piotr. I to zostaje, ta historia, czy to wydarzenie, o tym wszystkim donoszą Żydzi arcykapłanom i za to Piotr z apostołami zostaje postawiony przed sądem. I co on wtedy mówi, jak się zachowuje, to zaraz do tego wrócimy, ale tak mi się to wszystko kojarzy też z tym, co was już niebawem czeka. Bo też pójdziecie w świat, daj Boże, żebyście poszli na studia, i w tym świecie może się okazać, że za swoje przekonania, za wyznawaną przez siebie wiarę też zostaniecie postawieni przed sąd. nie tam sąd rejonowy czy jakiś okręgowy, ale że ktoś was osądzi. Może profesorowie, którzy niekoniecznie będą wierzącymi osobami, może koledzy czy koleżanki, a może to sami w swojej głowie siebie osądzicie, kalkulując, że się to nie opłaca, że nie warto się przyznawać do swojej wiary, że nie warto żyć wartościami, że trzeba się zachowywać tak jak inni, po prostu używać życia, bo czas studiów to jest najpiękniejszy czas, jaki w życiu człowiek otrzymuje. I może się tak zdarzyć, chociaż nie zawsze tak przecież bywa, że wyrywając się z naszej pięknej miejscowości, zapomnicie o Bożym świecie, o Panu Bogu, a może nawet i o rodzicach. Zamiast poszukać duszpasterstwa akademickiego albo kościoła, który będzie najbliższy, po to, by pójść na niedzielną Eucharystię, to będziecie zwiedzać, ale nocne kluby. Ulegniecie pewnej modzie, pewnym trendom i po pierwsze dziewczyny sobie znajdą chłopaka, chłopcy dziewczynę, a nawet pójście do gejowskiego baru nie będzie dla was granicą. Bywa i tak. Przy czym jeszcze często jest to złączone z taką swego rodzaju hipokryzją, bo jak wrócicie do domu, to tutaj będziecie znowu grzecznymi córeczkami swojej mamusi i z nią właśnie pod rękę przyjdziecie nawet do kościoła. Wspaniale. Ale przecież nie jest to charakterystyka wszystkich, bo są ludzie młodzi, którzy wiedzą, czego chcą od życia, wiedzą, co w życiu jest ważne i sprawy wiary też dla nich pozostają ważne i zaręczam was, że czy to w Lublinie, czy w Warszawie, kościoły wcale nie są puste. Jak pójdziecie sobie po powrocie chociażby z domu, kiedy przyjedziecie na weekend i tutaj nie wystarczy wam siły na to, żeby przyjść na mszę świętą, bo wymęczeni nauką uznacie, że msza święta o 16 to jest w ogóle pasterka, więc pojedziecie do Lublina na przykład, to tam o 19 czy bodajże o 20 jest ostatnia msza niedzielna w katedrze lubelskiej i zobaczycie tam pełny kościół i to młodych ludzi. Także można, żeby tak tylko nie siać takiego jakiegoś defetyzmu, to chcę też powiedzieć o takich przykładach, które są dobre, które warto naśladować i chyba o to właśnie chodzi. Żeby w momencie, kiedy zostaniemy postawieni przed jakimś sądem, wiedzieć, co jest najważniejsze. Żeby się tym osądom nie poddawać, nie patrzeć na opinie innych, tylko być święcie przekonanym co do słuszności tego, w kogo ja wierzę i że to ma sens. I to nam dzisiaj podkreśla właśnie też w pierwszym czytaniu Piotr. On, kiedy został postawiony przed sądem, wypowiada genialne zdanie. Mówi, nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Co to jest zbawienie? To jest inaczej szczęście. I to nie tylko to wieczne, ale już tutaj. Nie ma innego imienia. Nie ma poza, tylko w Jezusie, tylko w Nim jest prawdziwe szczęście. To On umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, pokonał śmierć. Więc poszukiwania można wszcząć, ale czy będą owocne? A raczej w to wątpię. Bo nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, tylko w Jezusie. To jest pierwsze słowo. Drugie to Ewangelia. Też przepiękna scena, mówiąca o spotkaniu ze zmartwychwstałym. Zobaczcie, że po śmierci, ale już też nawet po zmartwychwstaniu, uczniowie wracają do swoich interesów, do swojego biznesu. Człowiek się musi zajmować tym czy tamtym, spełniać swoje obowiązki stanu, pracować. To jest naturalne, to jest normalne. Idziecie też w świat po to, żeby się wykształcić, żeby być dobrymi specjalistami. Dzisiaj w świecie się jest specjalistą w wąskiej dziedzinie. Zależymy od siebie, istnieją pewnego rodzaju zależności. Nie ma omnibusów, którzy przeczytali wszystkie książki. Nie ma specjalistów od wiedzy ogólnej. Wykształcą was w bardzo wąskiej dziedzinie. Ale nie można w tym kształceniu bardzo wąskim, szczegółowym zapomnieć o tym, co jest uniwersalne, co można powiedzieć zaważy nie tylko na naszym życiu, na naszych wyborach, decyzjach tutaj na ziemi, ale zaważy też życiem wiecznym. To znaczy nie można zapomnieć o sprawach wiary. O tym, w kogo ja wierzę i co jest dla mnie ważne. Wracają do swojego biznesu i okazuje się, że połów jest nieudany. I to też można odnieść i zinterpretować jeszcze inny sposób, mianowicie odnieść do matury. Tylko, że akurat z maturą to jest trochę inaczej. To nie jest połów, który jest przypadkowy i może się jednym uda, a innym nie, chociaż niektórzy być może i też tak podejdą, aczkolwiek słyszałem o was, zresztą sam się przekonałem, jak najlepsze opinie i w sensie intelektualnym jesteście ponoć jedną z najlepszych klas, które od wielu lat kończą tę szkołę. Więc można też i tak podejść, że to będzie połów, nie? Ale raczej z maturą jest trochę jak z rolnictwem. Był zasiew i waszych nauczycieli, ale też i wasz osobisty, a teraz będą zbiory. I to nic, że jest wiosna, u was jest czas zbiorów. Bo jak mówi przysłowie, z pustego to i Salomon nie naleje, więc mam nadzieję, że jest coś w waszych głowach, że ten czas dobrze wykorzystaliście. Natomiast co więcej? Więcej wystarczy prosić o dary Ducha Świętego, o mądrość i o pokój serca, by się nie przerazić, by się nie lękać, bo to może nas sparaliżować na egzaminie. A więc tu słowo, jeśli chodzi o maturę, chociaż uwierzcie mi, szybko się przekonacie, jak pójdziecie na studia, że takich matur to w semestrze będzie kilka. To teraz z tej perspektywy tylko tak wygląda. Ale ponieważ tak wygląda i ja to rozumiem, to dlatego mówię wam odwagi, nie bójcie się, to co macie w głowach wykorzystajcie jak najlepiej, a resztę zostawcie Panu Bogu. Zaufajcie Mu i powierzcie swoje życie, te egzaminy Duchowi Świętemu, którego żeście przecież przyjęli w sakramencie bierzmowania, więc kwestia tylko odblokowania Jego władz, Jego mocy, Jego darów w sobie samym. A to, co też jest tutaj zastanawiające w tym tekście, zachowanie Piotra. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, kiedy zobaczył, że to Jezus, przecież on zdradził, on się zaparł, a widzi Jezusa i jak go widzi, to po prostu odchodzi od zmysłów. On się zachowuje jak szaleniec. Jest nagi, a ubiera się, żeby wskoczyć do wody. Robi się przecież odwrotnie. Że on oszalał po prostu. Z jakiego powodu? Być może dlatego, że było mu głupio, dlatego, że zobaczył nic, a może właśnie z tej radości. I to też jest dość wymowne i może o to też chodzi, żeby w swoim życiu nie zatracić takiej odrobiny szaleństwa. Dlatego, że wielkie rzeczy robią nienormalni. Przynajmniej w opinii, w ocenie tego świata i ludzi. Żeby zrobić wielką rzecz, trzeba takiego szaleństwa. Ale też szaleństwo z powodu spotkania Jezusa. To daje taki entuzjazm, to daje niezwykłą siłę. To później też sprawi, że mocą tego spotkania Piotr będzie głosił, że Jezus żyje, że zmartwychwstał i będzie szedł i się nie przelęknie. O czym z kolei słyszeliśmy właśnie w pierwszym czytaniu. Więc to, co jest najistotniejsze, to jest w tym słowie. W słowie samego Boga. Myślę, że już tu można wiele wywnioskować. Ale jeszcze kilka takich myśli, bo domyślam się, że tego się też spodziewacie. Co jest tak naprawdę w życiu ważne, nie? Bo matura maturą, ale tu chodzi o dorosłość, o takie przesłanie, chociaż może to zbyt wielkie słowa, ale na całe wasze życie dorosłe. O co tak naprawdę chodzi w życiu? Są to chyba cztery takie najważniejsze elementy. Po pierwsze, wszystkim nam zależy na szczęściu. Będziemy szukać szczęścia, chcemy być szczęśliwi, różnie to szczęście pojmujemy, i będziemy o nie się troszczyć. Robert Noworolski, specjalista od marketingu, od biznesu, człowiek, który jest takim coachem, mówi, szczęście to trzymać we własnych rękach własne dziecko, poczęte i urodzone z tą jedną, jedyną kobietą, którą się poślubiło. To jest szczęście. Szczęściem nie będą te wszystkie kluby lubelskie czy warszawskie. Szczęście nawet nie jest to, że zdacie na 100% maturę. To jest pewien etap. To jest potrzebne, owszem. Ale szczęście według tego człowieka to dać życie. To przekazać życie. To stworzyć rodzinę. Ale ten świat będzie głosił coś innego. Ten świat was zaprosi na czarne protesty. Ten świat będzie wykrzykiwał, że macie prawo do tego i do tamtego. I ten świat ma zupełnie inną hierarchię wartości. Jaka będzie twoja? Ten świat też mówi, że najważniejsze jest zdrowie. I owszem, z wiekiem przekonacie się, jak bardzo jest istotne, że nie można służyć, nie można kochać, nie można dawać, nie można pracować, kiedy nie ma się zdrowia. Ale czy nie jest tak, że to zbawienie jest najważniejsze? Życzymy sobie zdrówka, bo jest najważniejsze. A ja wam mówię, zbawienie jest najważniejsze, bo można być zdrowym człowiekiem, ale łobuzem. Więc może to wcale nie o to chodzi. A poza tym zdrowie się skończy, bo taka jest kolej rzeczy. My przemijamy, kurczymy się, starzejemy, nasze komórki się starzeją, zdolności poznawcze osłabną. A zatem to jest tylko na jakiś czas. Czy wciąż myślicie, że zdrowie jest najważniejsze? Jemy śmieci, pijemy śmieci, zajmujemy się nie wiadomo czym, żyjemy w świecie, który nas zaśmieca. Rolnicy po nocy pryskają zboże, nie wiem co tam, po nocach pryskają. Jak to może być zdrowe? Więc być może tu edukacja zdrowotna też jest ważna, ale uwierzcie, że zdrowie się skończy, więc wcale nie jest najważniejsze. Na jakimś etapie, do pewnego momentu tak. Inni mówią, że bardzo ważne jest poczucie własnej wartości. I tutaj psychologia i wielu różnych magików, bo inaczej ich nie nazwę, zajmuje się tym, jak wydobyć to poczucie własnej wartości, jak was dowartościować. Tylko ja się pytam, po co to? Czy to jest do czegokolwiek potrzebne? Ja osobiście uważam, że nie mam poczucia własnej wartości, że mam zaniżone poczucie wartości. Ja się wciąż stresuję, wciąż wstydzę, wciąż się przejmuję wszystkim, ale idę naprzód i robię to, co do mnie należy. Na ile umiem i na ile potrafię. Ale większość z tego to nie tylko ta baza czysto ludzka, czyli natura. To są dary Ducha Świętego. Więc jeszcze chcesz dowartościowania? Czegoś ci jeszcze brakuje? To jest naprawdę nieistotne w osiąganiu, powiedzmy tak po świecku, sukcesu. A tym bardziej nie jest istotne w osiąganiu świętości i zbawienia. I czwarta rzecz, za którą będziecie gonić, bo przecież po to się uczycie, żeby później pracować, a pracujecie po to, żeby zarabiać, a zarabiacie po to, żeby mieć pieniądze na przykład przyjemności, a może też i na dobro. Będziecie biegać za pieniędzmi. To jest strasznie potężny bożek. To jest chyba bożek numer jeden dzisiaj w świecie. I myślimy, że kiedy pieniądze są, to jesteśmy szczęśliwi, a jak nie ma, to jesteśmy nieszczęśliwi, bo biedni. A prawda jest zupełnie inna. Pieniądze są jak woda. Dzisiaj są, jutro ich nie będzie. Dzisiaj ich nie ma, jutro zarobisz i będziesz mieć. Dzisiaj w Polsce jesteście w idealnej sytuacji, gdzie owszem, u nas na wschodzie jest jeszcze słabo, ale ogólnie jest bardzo dobra sytuacja, bo nie ma bezrobocia, albo jest go dużo mniej. To co innego, że praca jest słabo wynagradzana. To co innego, że ktoś może być wykorzystywany w tej pracy, ale naprawdę pieniądze można dzisiaj zarobić. A poza tym, co z tego, że nagromadzisz? Czy da się nagromadzić wodę na całe życie? 2000, 3000 litrów? Już to się zaśmiardnie. Pieniądze trzeba traktować jak wodę. Są? To dobrze. Nie ma? Zarobię. I mieć luz w tej kwestii, bo na tym polega bycie błogosławionym, który jest ubogi w duchu. Więc to są takie pragnienia, które z pewnością i wam gdzieś towarzyszą, a jeszcze bardziej się nasilą w dorosłym życiu. Ale na to wszystko trzeba zadać jedno podstawowe pytanie. Czy jest Bóg? I można to sparafrazować. Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał? Czy Jezus żyje? Dalej idąc. Czy ja w to wierzę? Czy ta prawda, która jest owszem największą prawdą świata, ale jednocześnie najtrudniejszą, czy ona ma znaczenie dla mojego życia? Czy ja to zinterioryzowałem? Czy ja w tym klimacie żyję? Czy jest Bóg? Bo jeśli jest, bo jeśli żyje, jeśli zmartwychwstał, to i szczęście, i zdrowie, i poczucie własnej wartości, i kasa, to wszystko możecie otrzymać. Bo Jezus, ten, który zwyciężył śmierć, jest tym, który jest naszym Zbawicielem i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli zadasz sobie to pytanie, czy jest Bóg, jeszcze może bez względu na to, jak Go pojmujesz, czy jest Bóg, bo jeśli tak, to wszystko jest możliwe. Rozumiesz? Możliwa jest i ta matura, możliwe jest ukończenie studiów, możliwe jest zadbanie i o szczęście, i o zdrowie, i o pieniądze, i poczucie własnej wartości. A tak naprawdę tożsamość tego, kim jestem. Jestem chrześcijaninem, jestem ochrzczony, jestem dzieckiem Bożym, jestem księciem i księżniczką. Czy może być piękniejszy komplement? Czy ktokolwiek może dać mi coś więcej niż Jezus Chrystus? Skoro Piotr twierdzi, że tylko On jest Zbawcą, dostaliśmy to imię i tylko w tym imieniu jesteśmy zbawieni, w żadnym innym. I na koniec takie przesłanie, które wygłosił kiedyś do absolwentów Uniwersytetu Stanford w Stanach Zjednoczonych Steve Jobs, twórca potężnej firmy z dziedziny elektroniki, którego pewnie znacie, niektórzy mają nawet jego urządzenia w kieszeni. On nie ukończył żadnego uniwersytetu, ale zrobił niesamowitą karierę, zaczynając od garażu rodziców. I kiedy został poproszony o to, żeby wygłosić wykład dla absolwentów, opowiedział im tylko trzy historie i to historie swojego życia. A na koniec wypowiedział takie bardzo ważne zdanie. Stay hungry, stay foolish. Pozostań nienasyconym, głodnym. Pozostań nierozsądnym, szalonym, głupim. Co to znaczy? Chodzi o to, żebyście byli wciąż głodni. Głodni Boga, głodni prawdy, głodni wiedzy, a jakże? Po to, żeby się rozwijać. Wciąż nienasyceni. To wtedy pójdziecie naprzód. Wtedy będziecie pragnąć więcej, więcej łaski, więcej mądrości czyjejś. Od nauczycieli, od profesorów. Nie więcej kasy. Więcej tego, co naprawdę się liczy. Pozostańcie właśnie tacy, nienasyceni i głodni. I pozostańcie nierozsądni. Może być też głupi, durni. A dlaczego? Bo ta właśnie nierozsądność, jaką widzimy dzisiaj u Piotra, to jest to, co nadaje smak życiu. Młodość to jest taki właśnie czas różnych szaleństw i głupot. I może o to chodzi, żeby życie było ciekawe, żeby coś z tego zostało. Jak się zestarzejecie zbyt szybko, to wasze życie będzie smutne i skostniałe. Nie pójdziecie naprzód, nie zrobicie szalonej rzeczy, bo będziecie patrzyli, co powie świat, bo będziecie zwracali uwagę na ograniczenia i się też nie rozwiniecie. A dlaczego to się też tłumaczy głupi, niemądry, nierozsądny? Bo człowiek, który jest świadomy, że wie, iż nic nie wie, może się dowiedzieć. A jeśli w którymś momencie swojego życia stwierdzisz, wiem już wszystko, jestem mądry, to jest koniec twojego rozwoju. A zatem pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny. Amen.